Naszym gościem jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Panie doktorze, rząd zapewnia nas, że Polska jest bezpieczna, ale społeczności lokalne myślą o dozbrojeniu i o utworzeniu Gwardii Narodowych. Taki plan powstał w Białymstoku, ale także w Szczecinie ma powstać Gwardia Narodowa. Chce prowadzić szkolenia z obrony.
No, ja się bardzo cieszę z takich pomysłów, dlatego że jako stary społecznik, instruktor harcerski, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przywiązuje ogromną wagę do tak zwanej aktywności obywatelskiej, a już w szczególności, jeżeli ta aktywność ma wymiar patriotyczny, a w tym wypadku paramilitarny. Bardzo, bardzo mi się podoba ten pomysł białostockich biznesmenów, którzy chcą za własne pieniądze wystawić Gwardię Narodową w swoim mieście. Jeszcze chcą tylko, żeby państwo ich w broń wyposażyło, w tym w Stingery. No może to jest trochę przesada, ale w każdym bądź razie myśl jest przednia, bo Białystok jest tym miastem, którego nie określają, może być miastem frontowym i może tam wjechać jakiś konwój z pomocą humanitarną z okręgu kaliningradzkiego, a wyjechać na przykład może wyposażenie należących do nich zakładów pracy. Więc bardzo się cieszę, że i w Białymstoku, i w Szczecinie takie pomysły powstają. Ja przypomnę również, że istnieje w Polsce wiele organizacji paramilitarnych, przede wszystkim strzeleckich. Od roku 1990 przedwojennych ruch strzelecki został reaktywowany. On nieraz miał troszeczkę takie barwy partyjne, bo to Konfederacja Polski Niepodległej bardzo mocno te struktury rozbudowywała, ale również ma i wymiar czysto państwowy, rządowy nawet bym powiedział, dlatego że część tych organizacji działa pod auspicjami Ministerstwa Obrony Narodowej. Jedyne, co mi się tutaj nie bardzo podoba, to chęć określenia niektórych takich formacji, czy nawet wręcz stworzenia w skali całego kraju Armii Krajowej. Ja nie mam przeciwko tym inicjatywom, jak podkreślam, wręcz przeciwnie. Natomiast no, nazwa Armii Krajowej jest tutaj troszeczkę na wyrost, ponieważ Armia Krajowa to jednak nazwa własna, która była największą armią Polski, w Europie, największą podziemną armią w okresie II wojny światowej i z jej tradycji, z jej doświadczeń jak najbardziej należy korzystać, zwłaszcza, że żyją jeszcze żołnierze, że AK, którzy mogą takie doświadczenia przekazywać. Natomiast z nazwą byłbym ostrożny. Mamy piękną nazwę Gwardia Narodowa czy Gwardia Obywatelska. Dawniej jeszcze istniały, tylko to ma dzisiaj fatalną konotację z okresu komunizmu, milicje obywatelskie. No, one dawniej miały zupełnie inny charakter. Na przykład Polska Partia Socjalistyczna taką swoją milicję miała. Ale wydaje mi się, że nazwa Gwardia Narodowa, tudzież już istniejące organizacje strzeleckie, strzelec czy drużyny strzeleckie, to są znakomite i formy działania i jednocześnie nazwy. Dlatego, że oczywiście jednym z najważniejszych obowiązków każdego państwa jest ochrona jego obywateli zarówno w sensie wewnętrznym, i od tego są Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i w sensie zewnętrzny, od tego są Ministerstwa Obrony Narodowej czy Spraw Wojskowych, czy różnie one się w różnych państwach nazywają. Natomiast jeżeli do tego jeszcze dochodzi oddolna inicjatywa obywateli, w szczególności w sytuacji, w której mamy armię no, zdziesiątkowaną, bo od kiedy nie ma armii poborowej, tylko jest armia zawodowa, to jesteśmy w stanie wystawić naprawdę niewielki kontyngent wojskowy. I jak ostatnio jedna z gazet podała, to jest około 50 tysięcy żołnierzy, z tego 23 tysiące oficerów i bardzo wielu podoficerów, no więc ten przelicznik jest dramatyczny, prawda? Wypada jeden oficer na i podoficer na półtora szeregowca. To zupełnie inaczej niż było w okresie II Rzeczypospolitej, do której tak chętnie się odwołujemy. Ale raz jeszcze chcę bardzo mocno podkreślić, wszelka działalność obywatelska, która służy nie tylko społeczności lokalnej, nie tylko jakimś konkretnym organizacjom, partiom politycznym, czy nawet lokalnym samorządom, ale służy całemu krajowi, chociaż może być lokalna w swoim realnym wymiarze, to wszelkie tego typu inicjatywy należy popierać i wydaje mi się, że tutaj właśnie władze państwowe, czy to wojewodowie, czy władze samorządowe, czy wreszcie władze państwowe powinny się z tego bardzo cieszyć. I zresztą wiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej z dużą sympatią patrzy na tego typu próby organizowania się społeczeństwa. No może nie dojrzeliśmy jeszcze do modelu szwajcarskiego, gdzie każdy ma prawie przeszkolenie wojskowe i nie wiem, czy ma broń w domu, czy w razie potrzeby gdzieś z bliska ją pobiera, ale w ciągu dosłownie kilku godzin Szwajcarzy są w stanie się zmilitaryzować i stanąć w obronie swojej ojczyzny, więc do takiego modelu pewnie nie dojdziemy. Natomiast no, coś takiego pośredniego pomiędzy armią poborową, armią zawodową, a pospolitym ruszeniem, o, to jest doskonałe też określenie z naszej pięknej historii, pospolite ruszenie, a więc właśnie taka forma byłaby bardzo tutaj pożądana i te pierwsze przykłady świadczą o tym, że w ten sposób się chcemy organizować. Chcę jeszcze, kończąc ten wątek, powiedzieć, że mnie osobiście, jako jak już powiedziałem, instruktora harcerskiego, niezmiernie cieszy, że to młodzież się garnie do tego typu inicjatyw, że to młodzież bardzo chętnie bierze udział w grupach rekonstrukcyjnych i w różnych ułańskich inicjatywach, więc wiele przecież środowisk te kultywują ułańskie tradycje i to są ludzie niezwykle dobrze wyszkoleni, niezwykle zdyscyplinowani, a przy tym rzeczywiście przepojeni w najlepszym tego słowa znaczeniu uczuciami patriotycznymi, w takim nowoczesnym, a jednocześnie zakorzenionym w tradycji znaczeniu. I to są te kadry, z których żadne poważne państwo nie może rezygnować, a wręcz przeciwnie, władze państwowe powinny być bardzo wdzięczne tym wszystkim, którzy takie oddolne inicjatywy podejmują, powinno ich wspierać logistycznie, moralnie, politycznie i powinno im umożliwiać to, aby z jednej strony one zachowały ten obywatelski, oddolny, spontaniczny charakter, a z drugiej strony były włączone w pewną strukturę militarną, no gdyby, nie daj Boże, coś się zaczęło dziać i gdybyśmy musieli rzeczywiście stanąć w obronie ojczyzny. Ja przypomnę, że armia ukraińska, która w momencie rozpadu Związku Sowieckiego na terenie Ukrainy była gigantyczna ilość i wojska, i sprzętu, tam były całe armie pancerne, rakietowe, lotnicze, a w tej chwili armia ukraińska jest no pewnie niewiele większa od polskiej i aby się bronić przed owymi zielonymi ludzikami, tymi separatystami, a de facto wojskiem rosyjskim, są powoływane ochotnicze bataliony. A te właśnie ochotnicze bataliony, takie jak chociażby ten słynny batalion Donbas, to nie jest przecież nic innego z punktu widzenia naszego nazewnictwa, o którym w tej chwili mówimy, niż właśnie Gwardia Narodowa czy pospolite ruszenie. Z tym, że Ukraińcy robią to w sytuacji, w której już nie mają innego wyjścia i muszą po prostu to ad hoc robić, a my powinniśmy, zgodnie z przysłowiem mądry Polak po szkodzie, być raczej mądrymi przed ewentualną szkodą. Odstukać, odpukać, no na razie, jak to się mówi, nic nam nie grozi, ale to jest złudne spojrzenie, że nic nam nie grozi, bo każde państwo musi być gotowe na najgorsze i lepiej dmuchać na zimne, aby tak w polskich przysłowiach się tutaj zakorzenić.
Zobaczymy też, panie doktorze, jak ta sympatia Ministerstwa Obrony Narodowej, jak pan powiedział, przełoży się w konkretnych działaniach, bo raczej inicjatywy obywatelskie w ostatnich 7 latach rządów Donalda Tuska, mam na myśli i projekty obywatelskie, tak, tak, w Sejmie, ale także i marsze patriotyczne, próbowało się na nie założyć jakąś taką państwową, patrz, partyjno okrągłostołową czapę, no i kto tylko nie jest wyznawcą okrągłego stołu i tej degrengolady, która jest forsowana, no to patriotą określany być nie może, prędzej mu do faszysty i tak dalej, i tak dalej.
No oczywiście, to tak, oczywiście mamy się z racji, tutaj wchodzimy na takie polityczne spojrzenie i zdecydowanie polityka Platformy Obywatelskiej jest taka, że wszyscy, którzy nie pod jej płaszczykiem, czy też w jakimś z nią i z rządem porozumieniu pewne inicjatywy podejmują, uważani są za, jak ojciec słusznie zauważył, nacjonalistów, czy wręcz faszystów, ale z drugiej strony chcę przypomnieć, jak już tak o przysłowiach tutaj mówimy, to stare, piękne polskie przysłowie, że jak trwoga, to do Boga, a więc w sytuacji, w której rzeczywiście nam się zaczyna robić niebezpiecznie, to wtedy nawet tych, których się kiedyś uważało za gorszych, czy za faszystów, czy za nacjonalistów, czy za tych, którzy mają, którzy czy lansują zły model patriotyzmu, nie taki, jaki chce rząd, to nawet wtedy oni są zupełnie inaczej widziani. Ja muszę powiedzieć, że w ostatnich wypowiedziach wielu polityków obozu rządzącego, a również wśród nich ministra Tomasza Siemoniaka, ministra obrony narodowej, widzę nieco inne nuty, aniżeli te, które dominowały do tej pory, i widzę wyraźną, jeśli nie zachętę, to przynajmniej brak hamowania tego typu inicjatyw. A to już jest bardzo dużo, bo Polacy bardzo lubią, kiedy sami coś zrobią, a państwo jest im potrzebne tylko do tego, żeby im nawet nie tyle pomóc, chociaż to też jest ważne, ale żeby im państwo nie przeszkadzało. To jest tak, jak myśmy za komuny w harcerstwie mówili, że my od tego państwa niczego nie oczekujemy, bo my wiemy, że oni są przeciwko tradycyjnemu, wiernemu Bogu Polsce i służącemu bliźniemu harcerstwu, że te władze są wrogie, więc my tylko chcemy, żeby nam państwo nie przeszkadzało. Natomiast w tej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, to ja jednak oczekuję, że państwo, mimo że rządzone przez ludzi o określonym rodowodzie politycznym, jak słusznie ojciec podkreślił, okrągłostołowym, a przecież to jest dogadywanie się z komunistami, że to państwo jednak zachowa się nieco inaczej. Ba, ja nawet widzę w wypowiedziach niektórych polityków z Sojuszy Lewicy Demokratycznej nieco inne tony niż to było dawniej, a przecież tam jest jeszcze mnóstwo agentury posowieckiej czy rosyjskich agentów wpływu. My jesteśmy znani jako Polacy, że potrafimy się mobilizować w sytuacjach zagrożenia i że wtedy rzeczywiście są w ojczyźnie rachunki krzywdowca, to on też ich nie przekreśli, jak pisał poeta, ale jednak kiedy faktycznie mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia, to potrafimy się jednoczyć, potrafimy zapominać o pewnych łączących, dzielących nas różnicach, czego najlepszym przykładem, w końcu jesteśmy nie tak daleko w sensie daty od 6 sierpnia, setnej rocznicy Marszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, to przecież Józef Piłsudski kazał się wymienić znakami, orzełkami, blachami drużyniackimi, strzelcom i drużyniakom, czyli organizacjom strzeleckim od strony politycznej, można powiedzieć socjalistycznym bardziej, jak strzelec, i endeckim, jak drużyny strzeleckie. Prawda? Mówi się, nie ma większych wrogów politycznych w dwudziestoleciu międzywojennym niż Piłsudczycy i endecy, a jednak w sytuacji zagrożenia Piłsudczycy i endecy potrafili działać razem. Co więcej, i Józef Piłsudski, i Roman Dmowski odegrali przełomową rolę w okresie kształtowania polskiej państwowości. Oczywiście Piłsudski bardziej pod względem militarnym, a Dmowski pod względem politycznym, czy bym powiedział dyplomatycznym, ale wiadomo, Kongres Narodowy Polski w Paryżu. Więc takie analogii można by tutaj snuć bardzo wiele. No my się lubimy kłócić, obrzucać wyzwiskami, nawet bardzo często w sensie politycznym. Natomiast jeżeli jest zagrożona niepodległość ojczyzny, to już poza tylko zdeklarowanymi zdrajcami i ludźmi, którzy uważają, że Polska nie jest żadną wartością, to wszyscy potrafimy się jednoczyć. I dlatego ja się tak bardzo cieszę, że w tym momencie, przynajmniej w obiegu publicznym, nawet w tak zwanych mainstreamowych mediach, przeważają opinie młodych polskich patriotów, a nie ludzi typu Maria Peszek, którzy jeszcze nie tak dawno głosili, że jeżeli tylko wojna wybuchnie jakaś, to oni, za przeproszeniem, spieprzają z tego kraju jako pierwsi i że żadnej kropli w chwili nie przeleją. Tego typu głosy teraz umilkły, czy też zostały wyciszone, co też świadczy o jakimś, mówiąc tak obrazowo, przestawieniu zwrotnicy w kształtowaniu opinii publicznej przez rząd, bo przecież te media mainstreamowe to są głównie media, jak nie rządowe, to rządowi sprzyjające.
To można by pójść jeszcze po tej fali, panie doktorze, i może przywrócić właściwą rangę historii w szkołach, bo to by pomogło tym gwardiom narodowym języka polskiego, bo gdy państwo polskie, wspominaliśmy też o II Rzeczypospolitej, konsolidowało się po latach zaborów, to mam wrażenie, że programy szkolne i wartości, które w tych programach były kultywowane, znacznie różniły się od tych, które mamy dzisiaj, bo z całym szacunkiem, ale rozkminianie ideologii gender i rozkładanie tożsamości mężczyzny i kobiety raczej w obronie kraju nie pomoże.
Ależ oczywiście, to ojciec ma tutaj całkowitą rację. Ja też przypomnę, że przedwojenny system wychowawczy opierał się na tej na trzech podmiotach. To znaczy, to była rodzina, szkoła i Kościół, a do tego jeszcze dochodziła organizacja jakaś młodzieżowa. Jedni byli strzelcami, inni byli harcerzami, prawda? Ale przede wszystkim była jedność ideowo-wychowawcza w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo jak my dzisiaj słyszymy jedność ideowo-wychowawcza, to nam się od razu włosy jeżą, mamy na myśli komunistyczną indoktrynację. Tymczasem, kiedy ja używam tego wyświechtanego może określenia, to mam na myśli wspólne wartości, tak zwane imponderabilia narodowe, które wpajano temu młodemu człowiekowi od momentu, kiedy on poszedł do szkoły, a w domu jeszcze wcześniej, na lekcjach religii, w kościele, gdzie przecież księża to byli patrioci, którzy mówili wiele o Polsce i przywoływali piękne polskie tradycje. I dlaczego to przedwojenne pokolenie, jak to się je nazywa, Kolumbów, które w 1939 roku broniło Polski, a potem walczyło o nią przez kolejne lata i II wojny światowej i komunistycznego zniewolenia. Dlaczego ono było tak wspaniale wychowane? Skąd czerpało siłę? Ano właśnie z tej pięknej tradycji, którą wpajano im i w domu, i w szkole, i w kościele. I to nie było tak, jak się odbywa, co niestety dzisiaj, że na przykład patriotyczny rodzic mówi dziecku to piękne różne rzeczy, jak należy postępować, jak kochać ojczyznę, a w szkole, w lekcjach, i tak jak ojciec wspomniał, historii czy języka polskiego, tego wątku w ogóle nie ma, albo wręcz jest to wątek prześmierczy, mówiący, że jest to naiwność, że jest to zupełnie niepotrzebne, że trzeba myśleć o sobie, trzeba być egoistą, już nie mówiąc o tym całej ideologii gender, która w ogóle rozbija psychicznie każdego człowieka. Więc jeżeli byśmy powrócili przynajmniej w zakresie elementarnym, fundamentalnym do tego, żeby polska szkoła była rzeczywiście polską szkołą, a nie europejską, a nie jakąś taką kosmopolityczną, która chce uczyć o wszystkim, a jak się uczyć chce o wszystkim, to się de facto nie uczy o niczym, to wtedy byłby to wielki sukces, dlatego że jednak zwłaszcza młode dzieci, bo potem to już wiadomo, że jest taki bunt przeciwko szkole, bardzo często następuje, ale młode dzieci w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej, no to są zapatrzone w swoją panią czy swojego pana, swoich nauczycieli w szkole i to, co oni mówią, to dla nich nawet jest nieraz ważniejsze niż to, co słyszą w domu, bo mają tą świadomość, że w szkole to jest wszystko podawane tak, jak trzeba. I jeżeli wtedy mielibyśmy właśnie z powrotem taką jedność, bo oczywiście Kościół tutaj nie ma co mówić, bo przecież bez zarzutu swoją rolę zawsze spełniał pewnie i pełnić będzie, jeżeli chodzi o wychowanie także patriotyczne, ale gdyby szkoła do tego dołączyła i gdyby rodzice byli nieco bardziej zorientowani, bo niestety teraz rodzicami jest pokolenie ludzi, którzy już się właśnie wychowywują od po roku 89 w takim zupełnym tumibisizmie, w takim właśnie kosmopolitycznym i takim nie przywiązującym wagi do najwyższych wartości systemie europejskim, ale gdybyśmy wykształcili kolejne pokolenia, to te pokolenia potem będą rodzicami i będą kształciły swoje dzieci, swoich wnuków. No to jest dla nas nadzieja. Wybitny reżyser filmowy Grzegorz Braun użył takiego kiedyś określenia, że jest potrzebny dom, kościół i strzelnica. Ta strzelnica to są właśnie te organizacje paramilitarne. To jest właśnie ta Gwardia Narodowa. To są właśnie te wszystkie struktury strzeleckie, harcerskie i inne, które wspomagają w wychowaniu patriotycznym i dom, i kościół, i szkołę. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, iż zagrożenie zawsze jest dla każdego kraju czymś, co może przyjść w każdym momencie, a to nie jest tak, że my się przygotowujemy, że może za 10, za 15 lat wybuchnie wojna. Nie, wojny zazwyczaj wybuchają tak, że człowiek się nie zdąży do nich ani państwo specjalnie przygotować, oczywiście nie z dnia na dzień, ale jednak z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc to też jest za mało. Gdybyśmy wiedzieli, że za 15 lat ktoś konkretnie na nas napadnie, no to wiadomo, jakbyśmy się doskonale do tego konkretnego napadu przygotowali. A więc ta czujność, to słowo czuwaj, które tak pięknie funkcjonuje w ruchu harcerskim i o którym tak pięknie mówił Jan Paweł II w roku 1983 w Częstochowie, kiedy właśnie mówił, że to ewangeliczne czuwanie przeszło jako fundament do ruchu harcerskiego, to my musimy czuwać. Czuwajmy, bo nie znamy dnia ani godziny, ale teraz używam tego określenia nie tyle w aspekcie biblijnym, w kontekście biblijnym, ale również i w kontekście obrony granic najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
I dzisiaj chyba bardziej niż 2, 3, 5 lat temu widać, że uderzanie w rodzinę, uderzanie w Kościół jest de facto działaniem antypolskim.
Dokładnie, dokładnie tak, dlatego że Kościół zawsze był ostoją polskości. No dlaczego myśmy przetrwali zabory? Dzięki Kościołowi, dzięki kulturze, dzięki językowi. Przecież gdyby nie było Kościoła, który mimo, że jest przecież instytucją, można powiedzieć, właśnie kosmopolityczną, w tym sensie, że jest ogólnoświatową, powszechną, to jednak odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu świadomości narodowej. Kultura, oczywiście, to jest kultura narodowa czy państwowa, to jest bardzo ważne. No i język. I dzięki temu przetrwaliśmy 120 kilka lat zaborów i przetrwaliśmy te 5-6 lat okupacji hitlerowsko-sowieckiej, a potem takiej utajnionej, ale jednak trzeba użyć tego słowa konsekwentnie, okupacji sowieckiej do roku 89. A mentalnie w naszej moralności, w naszych pewnych sposobie myślenia jeszcze bardzo, bardzo wielu właśnie tych spadkobierców okrągłego stołu, ta mentalność komunistyczna, sowiecka w dalszym ciągu trwa i bardziej myślimy o świecie i o internacjonalizmie, prawda, aniżeli o sprawach narodowych, bo niech ojciec zauważy, że w ogóle słowo narodowy bardzo często jest przedstawiane przez Gazetę Wyborczą i inne tego typu media w kontekście negatywnym, prawda? A nacjonalizm to już jest coś najgorszego, a tymczasem trzeba rozróżnić nacjonalizm od szowinizmu. To są zupełnie różne pojęcia, prawda? To jest tak, jak ktoś będzie starał się też znieważać ideały prawicowe, mówiąc, że prawica to faszyści, podczas kiedy każdy politolog i każdy filozof i każdy, kto chociaż cokolwiek się na tym zna, doskonale wie, że przecież faszyzm i nazizm niemiecki to były ideowo lewicowe nurty i dlatego tak łatwo się z komunistami naziści dogadali. Więc ta nasza postkomunistyczna nowomowa niesie jeszcze wiele, wiele niebezpieczeństw. Musimy, aby zacytować jeszcze jednego poetę, słowom naszym zmienionym chytrze przez krętaczy przywrócić ich właściwe znaczenie. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość, a Polska niech zawsze będzie Polską.
Bardzo dziękuję. Pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.